Witam Państwa. Moim gościem jest dr Miłosz Babecki, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katedra Badań Mediów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, medioznawca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać na temat mediów podczas wyborów, tego jak media są wykorzystywane podczas kampanii wyborczej. Jaki jest wpływ mediów na wybory i na kształtowanie wizerunku polityków?
No to jest bardzo duży wpływ z tego względu, że przede wszystkim mamy dzisiaj do czynienia z mediami obrazowymi, czyli tymi mediami, w których możemy wszystko zobaczyć. I to są takie media natychmiastowego informowania. Nie mówię tutaj już o telewizjach informacyjnych, bo tam jest coś takiego jak opóźnienie informacyjne, bo trzeba tego reportera gdzieś wysłać, prawda? I ten reporter musi nagrać materiał, ten materiał musi zostać zmontowany, zaakceptowany i dopiero on jest emitowany na przykład w serwisie o powiedzmy 8.30, czy o 9, czy o 9.30, więc tam zawsze jest takie przesunięcie. Natomiast w mediach społecznościowych to komunikowanie jest komunikowaniem od razu. I tam możemy zobaczyć, jak się polityk zachowuje, jaką ma mimikę, jak gestykuluje, co mówi, jak mówi. I nie chodzi tutaj tylko o tę taką zawartość komunikatu, że on opowiada o czymś, co się stało. Chodzi także o to, jakim tonem to mówi, czy jest ironiczny, czy jest złośliwy. I na tej podstawie wszyscy ci, którzy użytkują media, czy oglądają media, czy to będzie telewizja, czy będą słuchać radia, czy będą czytać gazety, czy będą korzystać z portali internetowych, czy będą oglądać rolki na Instagramie, czy materiały na TikToku. Na tej podstawie budują sobie obraz polityków, no i to przekłada się także na te decyzje potem przy urnie wyborczej, kiedy wrzucamy do niej już kartę do głosowania.
Ten podział na nowe i stare media, który funkcjonuje, czy kształtowanie wizerunku przez polityków i ta forma, jak oni się prezentują, musiała się zmienić przez to, że weszły nowe media?
Ona się bardzo zmieniła, z tego względu, że w mediach społecznościowych, na przykład teraz, jeśli popatrzycie Państwo na to, co dzieje się w ciągu ostatniego tygodnia, dwóch, trzech dni, to widzimy, że w mediach społecznościowych kampania jest troszkę bardziej brutalna. Tam na przykład używa się języka, którego na przykład w telewizji się nie używa, choć i tak można powiedzieć, że ten język przytaczany w różnych materiałach telewizyjnych bardzo się zmienił przez ostatnie na przykład 15 czy 10 lat. On jest taki bardziej brutalny. No i kiedy patrzymy na to, co dzieje się w mediach społecznościowych, to większa brutalność to słowa, które normalnie nie padają. To słowa takie jak kłamca, kłamstwo. To różnego rodzaju przymiotniki, których nie spodziewalibyśmy się w takich normalnych relacjach, bo na przykład nie wypada tego powiedzieć. To wreszcie różnego rodzaju efekty specjalne, które dodaje się. My je przecież znamy, korzystamy z różnego rodzaju programów do dodawania efektów, do na przykład podkładania głosów, do robienia switch, do robienia duetów. Tego wszystkiego w telewizji nie mamy, a mamy to na przykład w mediach społecznościowych.
To właśnie wpływ nowych technologii i to, jak one wpływają właśnie, czyli deepfake'i, różne właśnie zabawy głosem, tak to nazwijmy, oraz ogólnie sztuczna inteligencja, jak ona wpływa właśnie na kampanię wyborczą, bo to jest pierwsza kampania, gdzie to widzimy i też może od razu zapytam, jak ona będzie wpływać na następne kampanie wyborcze, jak może wpływać.
No to jest innowacyjna kampania. Mam tutaj na myśli kampanię wyborczą w Polsce, ponieważ po raz pierwszy, tak jak pan zwrócił uwagę, pojawiła się sztuczna inteligencja w materiałach wyborczych. Kilka dni temu mogliśmy usłyszeć głos premiera Mateusza Morawieckiego, który jakoby czyta maile. Okazuje się, że to nie on czytał, to czytał lektor. Natomiast programy do klonowania głosu pomogły tutaj na podstawie próbek głosu premiera tak przedstawić tę sytuację, że my mamy w zasadzie absolutne przekonanie, że to czyta premier. Tak nie jest. Mamy do czynienia z różnego rodzaju podmiankami takich formatów, które znamy z telewizji. No, na przykład jeden z 10, który trafia do TikToka. W TikToku okazuje się, że dzięki programom do klonowania głosu można nie tylko zmienić głos na głos polityków, ale można także podrzucić tam inne wypowiedzi. No i na przykład prowadzący jakoby pyta, co sądzicie o płacy minimalnej? I tutaj odpowiadający normalnie uczestnicy w programie mówią, co o tym sądzą. Więc tych elementów jest bardzo wiele. Pan zapytał też o to, jak to wpłynie na kolejne kampanie. Ta technika cały czas się rozwija. Kiedy na przykład korzystałem z algorytmów do klonowania głosu czy tworzenia grafik rok temu, one były znacznie bardziej prymitywne. Było widać, że te efekty są efektami niedoskonałymi, że gdzieś mamy dużo błędów, że oczy nie nadążają, że dłonie są nie tak wymodelowane. Natomiast teraz mamy już do czynienia z tak absolutnym złudzeniem, że możemy sobie wygenerować dowolną postać, ale także możemy generować postaci polityków realnie istniejących, ponieważ do tych programów można wgrywać zdjęcia, na przykład miniatury z YouTube'a, stopklatki z telewizji, telewizji i możemy sobie zażyczyć, aby program do generowania grafiki przedstawił nam tego czy innego polityka, w zależności od tego, czy go lubimy, czy nie, w takiej albo innej pozie. Jeśli popatrzymy na to, że kolejne wybory, załóżmy, w takim idealnym kontekście będą za 4 lata, to możemy sobie wyobrazić programy, które będą generować bardzo doskonałe wideo, czyli sytuacje, które nigdy się nie wydarzyły.
Tu mieliśmy taką sytuację też, to już nie wideo, ale zdjęcia Donalda Trumpa, który był zdjęcie, gdzie go rzeczywiście aresztują, co do tego nie dochodziło. Mamy też właśnie ostatnio nagrania, gdzie przykładowo spotykają się politycy na mieście i głosy tych polityków są przerobione. To są memy, to co teraz powiedziałem. I jaki jest wpływ ogólnie memów na politykę? Muszę przyznać, że polityka, użyję takie sformułowania, bardzo się zmemizowała. To widać. I jaki jest wpływ właśnie memów na postrzeganie polityków i też samą kampanię wyborczą?
Memy pełnią trochę taką rolę, jak kiedyś, na przykład w latach 20., w latach 30., w latach 40., plakaty. Na plakatach, na przykład na plakatach propagandowych, wojennych, ale powojennych, przedstawiano różnego rodzaju sytuacje. Na plakacie można było też na przykład kogoś wyśmiać. Można było na plakacie przedstawić kogoś w sposób ironiczny, satyryczny. To, co kiedyś właśnie działo się w przestrzeni plakatowej, dzisiaj dzieje się w przestrzeni memowej, jeśli tak można powiedzieć. No i wiemy doskonale, że niektórzy politycy i niektóre sytuacje są, jak to się mówi, memiczne. To znaczy, pojawia się jakaś stopklatka, w której polityk ma jakąś dziwną minę. Na przykład pojawia się jakaś sytuacja, w której dziwnie się zachowuje. No i programy graficzne pozwalają nam do tej sytuacji dorobić. Na przykład jakieś rekwizyty. Pamiętam taki mem, na którym prezydent Polski trzymał w dłoniach miecz Jedi. Pamiętam też inne memy, w których politycy, w zależności od tego, kto te memy wykonywał, byli przedstawiani lepiej albo gorzej. Mem jest takim komentarzem do bieżącej sytuacji. Jeśli są wśród nas na przykład osoby zainteresowane marketingiem, to na przykład wiedzą o tym, że istnieje coś takiego jak real-time marketing i trochę memy przypominają nam real-time marketing i tę strategię czasu rzeczywistego, no bo jeśli dziś wydarzy się coś memicznego, to w ciągu kilkudziesięciu minut, dzięki generatorom memów, można tę sytuację skomentować. No i można ją wrzucić na przykład do Twittera. Mem ogląda się znacznie szybciej niż ogląda się na przykład, nie wiem, wideo, które trwa 30 albo 15 sekund, więc ta szybkość komunikowania też ma istotne znaczenie, bo możemy ten mem podać dalej, bo możemy na przykład go retweetować, bo możemy wysłać link do naszych znajomych i nagle to grono osób, które taki komentarz memiczny mogą obejrzeć, no rośnie niesamowicie.
Jeszcze takie pytanie o sprawiedliwość wyborczą, bo nie mówię tutaj o jakimś fałszowaniu wyborów, tylko sprawiedliwość wyborczą w takim sensie, że są partie polityczne w Polsce, ogólnie to się dzieje na całym świecie, ale w Polsce, które mają ogromne stacje telewizyjne, radiowe pod swoją jakby kontrolą, wpływają w pewien sposób na kampanię wyborczą i często inne, mniejsze partie nie mają takich możliwości, takich zasobów, żeby to robić. Rzeczywiście media powodują, że często wybory mogą być niesprawiedliwe właśnie.
One mogą być nierówne, bo czy to jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe, to jest kwestia tego, na jakim prawie działamy w danym momencie. Ja mogę powiedzieć o sytuacji sprzed kilkunastu lat, która miała miejsce na przykład w telewizjach w Polsce i w rozgłośniach radiowych w Polsce i ta sytuacja wiązała się z tym, że materiały przygotowane przez sztaby wyborcze, to co powszechnie, popularnie nazywamy reklamówkami politycznymi, było liczone. To znaczy, wszyscy mieli dokładnie taki sam czas na wyemitowanie na przykład swoich materiałów. Liczono dokładnie, ile dany polityk pojawia się na ekranie i potem tyle samo czasu przewidywano dla innego polityka. Teraz z takim licznikiem czasu w polskich mediach nie mamy do czynienia, ale możemy też powiedzieć o tym, co dzieje się w mediach społecznościowych, nie dlatego, że ktoś ma lepsze możliwości, tylko dlatego, że ktoś, jak to często mówimy, lepiej umie media społecznościowe. Zanim przyszedłem tutaj dzisiaj do programu, żeby z panem porozmawiać, poprzyglądałem się o poranku na przykład temu, co i jak pojawia się w serwisie YouTube i dwie główne partie w ciągu ostatniej doby wrzuciły tam prawie 10 filmików. Kolejna partia wrzuciła kolejne 5 filmików. Ale są takie partie, które tego nie robią. No i teraz pytanie, czy nie umieją, czy na przykład nie stawiają na media społecznościowe, bo to jest tak, że publikowanie na YouTubie, na Instagramie czy na TikToku nie wiąże się na przykład z koniecznością wydawania jakichś ogromnych pieniędzy. Ale na przykład niektóre partie na to nie stawiają, bo z takich danych statystycznych wynika, że YouTube'a w Polsce ogląda około 24 milionów ludzi, natomiast taka największa grupa, 10 milionów, taka bardzo skoncentrowana, to w wieku 24-44. Być może są takie partie, które uznają, że słuchajcie, no w tym wieku to nie nasz elektorat, więc my nie będziemy się w to bawić, my stawiamy na coś innego.
Zauważamy też nie tylko w Polsce, ale na świecie polaryzację społeczną bardzo dużą. To jest chyba wywołane właśnie bańkami informacyjnymi. Jakby mógł pan właśnie opisać, czym są te bańki i czy to już wcześniej istniało, czy powstanie internetu to spowodowało?
Bańki informacyjne zawsze istniały, z tego względu, że zawsze funkcjonowaliśmy w jakimś otoczeniu. Mamy jakąś grupę ludzi, to są oczywiście nasi rodzice, nasi znajomi, znajomi, znajomych sobie dobieramy, przyjaźnie sobie jakoś dobieramy, pomiędzy ludźmi jest jakaś chemia, ale zazwyczaj dobieramy się w pewne bańki, jeśli tak mogę powiedzieć, bo myślimy podobnie, bo na coś patrzymy podobnie i tak było zawsze. W mediach społecznościowych, czy może w erze cyfrowej, tak powinienem powiedzieć, sytuacja zmieniła się o tyle, że te bańki tworzą nam algorytmy na podstawie tego, co zwykle robimy. Jeśli na przykład teraz macie Państwo przed sobą telefony i na tych telefonach macie ikonę Instagramu, no to przy założeniu, że słucha nas teraz 1000 osób, to mamy 1000 różnych Instagramów, ponieważ korzysta z nich 1000 różnych osób. Każda osoba korzysta trochę inaczej i ten algorytm podsyła treści na podstawie naszych wcześniejszych kliknięć, wyszukiwań, interakcji, komentarzy różnego rodzaju, retweetów, share'ów i tak dalej. No i w związku z tym, jeśli mówimy o kwestiach przedwyborczych, jeśli będziemy oglądać posty pochodzące z jednego tylko komitetu wyborczego, no to algorytm będzie najczęściej podsyłać nam posty właśnie z tego komitetu, jeśli one będą na przykład dalej tworzone i dalej publikowane. I bardzo trudno jest taką bańkę przełamać, bo to jest trochę tak, jakbyśmy wokół siebie zbudowali mur, no i potem ten mur trzeba w jakiś sposób rozkruszyć. W mediach cyfrowych to jest bardzo trudne.
Może jakieś zalecenia dla słuchaczy, jak wyjść z takiej bańki, albo przynajmniej próbować troszkę więcej się dowiedzieć, co się dzieje po drugiej stronie barykady.
Algorytmy nam w tym nie pomogą, dlatego musimy to zrobić sami. I jeśli chcemy wiedzieć trochę więcej, albo może inaczej, mieć inną perspektywę na temat tego, co się dzieje wokół nas, rozmawiamy w kontekście wyborczym, więc mówimy tutaj też o polityce, to dobrze jest od czasu do czasu popatrzeć na inne kanały informacyjne, na inne stacje radiowe, posłuchać innych rozgłośni radiowych, popatrzeć na inne stacje telewizyjne, poczytać inne portale, nie tylko ten jeden, z którego często korzystamy. Kojarzymy na pewno wszyscy jakieś nazwiska polityków, więc popatrzmy od czasu do czasu, co ci inni, może z którymi się nie zgadzamy, robią w mediach społecznościowych. Musimy tego poszukać sami, ponieważ algorytm nam tego nie podeśle. I to jest taka praca, którą musimy sami wykonać. Ja jestem zwolennikiem takich aplikacji, które działałyby na nieco innych zasadach. To znaczy, podsyłałyby nam oczywiście pewne treści, które są związane z naszymi zainteresowaniami, ale powiedzmy, że podsyłałyby je w takiej proporcji 50-50. To znaczy 50% treści to są treści, które interesują pana, mnie, naszych słuchaczy, a 50% treści to są treści, które trafiają do nas losowo. Wtedy byłaby szansa taka cyfrowa, żeby przełamać bańkę. Ponieważ na razie tak nie jest, musimy właśnie poszukiwań takich dokonywać sami.
Moim gościem był dr Miłosz Babecki, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katedra Badań Mediów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.